drży na moje słowo? Kto drży na moje słowo? Pierwsze wstępne pytanie jest takie, poza konkursem, czy drżenie to jest dobra rzecz, czy to jest zła rzecz? Czy to jest coś pięknego, czy to jest coś strasznego? Kto jest za tym, że to jest piękne? Wspaniała rzecz, tak? Drżenie. Może być, jest tak, ale o wiele częściej drżenie związane jest ściśle do słówko, to jest takie, że staje włos gdzieś tam na głowie i tak dalej, jeży się włos na głowie i po prostu związany jest ze strachem, z przerażeniem. My mówimy, takie sformułowanie mamy, że ciarki mnie przechodzą. To jeszcze jest takie obojniakie, bym powiedział, to sformułowanie, a nie wiadomo, czy jest straszne, czy jest piękne, ale jak już mówimy, że mnie zatrzęsło, to już coraz bardziej zbliżamy się w tą stronę, że to jest jakieś oburzenie, to jest jakieś przerażenie, to jest obrzydzenie, zatrzęsło mnie w środku, tak? Wystraszyłem się czegoś. Ale jak powiedzieliście, niektórzy się zgłosili, że to jest coś pozytywnego. Oczywiście, że tak. Bywa też tak, że ktoś jest czymś zachwycony i też taki jest, wow, rozbudzony wtedy, prawda? Jest podekscytowany czymś, jakąś rzeczą, sytuacją, wydarzeniem, cokolwiek mogłoby się wydarzyć. Zadałem też pytanie w domu, czy lubicie horrory? Wiedziałem, że moja żona powie, że nie, absolutnie, że nie. Ja też się z nią zgadzam, nie lubię za bardzo horrorów, ale są ludzie, którzy lubią. Jeżeli tak, to dlaczego? Dlaczego ludzie lubią horrory? No jest jedno. Jak, że co? No, ale dlaczego się lubią bać? No właśnie, lubią się bać, dobrze powiedziałeś. Adrenalina, świetnie, właśnie jest jakaś ekscytacja, ale jest bardzo ważna rzecz w horrorach, bardzo ważna rzecz, że wiadomo, że to jest po prostu film, że to jest fikcja i to się za chwilę skończy, pójdę do lodówki, zapalę światło, cokolwiek tam i to jest koniec, tak? I dla mnie to jest takie porównanie, że niestety czasami tak podchodzimy, owszem, jest coś ekscytującego, może nawet i to horror jest tak, że jak pastor wzywa, jest modlitwa, jest grupa. O nie, tylko nie to, boję się horrorów, nie? Kazanie? Kiedy to się skończy? Ale horror ma to do siebie, że właśnie wychodzę na scenę. Nie, spokojnie, świeci słońce, jest dobrze, jest jasno, pięknie, nie trzeba się niczego bać. To byłoby bardzo, bardzo złe wersja i złe podejście do Bożego Słowa. Lepiej, żeby rzeczywiście ciarki mnie przechodziły i żeby mnie zatrzęsło w taki pozytywny sposób, patrząc na Boże Słowo. Jest też jedno, jeszcze takie, jak to powiedzieć, takie dziwne, potoczne zaklęcie, że tak powiem. Jeżeli nie będę o tym myślał, jeżeli nie będę o tym mówił, jeżeli ktoś na przykład wspomina w towarzystwie o chorobach, trzęsienie ziemi, jakieś te kataklizmy, wojny, jeżeli o tym nie będę mówił, to się nie stanie. A jak się mówi, to wywołujesz wilka z lasu. Tak? I niestety, po co o tym mówiłeś? Tak? Gdybyś nie mówił, to byś to nie stało. Prawda czy nie? No głupota w ogóle, nie ma o czym mówić. Tak? To, że nie będziemy o czymś myśleć, że nie będziemy o czymś mówić, to nie znaczy, że to się nie wydarzy. Tak? I to musimy sobie dobrze gdzieś tam w głowie uporządkować. No dobrze, to przechodzimy do Izajasza 66 rozdział. Droga do tego dzisiejszego rozważania była dosyć długa, ale pomału, po kolei zobaczmy. Jeszcze raz przyjrzyjmy się temu fragmentowi z Ewangelii Izajasza. To nie jest duże, to nie jest dalekie od prawdy, bo to jest naprawdę taki ewangelista Starego Testamentu. Pamiętajmy, że oni w Starym Testamencie nie do końca widzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Że rozwiązaniem, że odpowiedzią na te wszystkie trudne pytania jest Jezus Chrystus, Jego zbawienie, ratunek w Nim. Zaczyna się od takiej refleksji. Pan Bóg mówi, tak, niebo jest moim tronem, ziemia podnóżkiem moich nóg. Czy ty już przerzuciłeś, tak? Dziękuję ci bardzo. Podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało. Czy Pan Bóg chce w tym momencie powiedzieć, nie potrzebuję świątyni? Nie budujcie mi żadnego sanktuarium? Myślę, że to nie o to chodzi. O wiele ważniejsze jest to, co na końcu widzimy, to pytanie, czy zauważasz moją potęgę, Pan Bóg pyta. Czy zauważasz mój majestat? Czy zauważasz i drżysz? Albo, tak jak to brat Szymon sugerował, a może podchodzisz do tego lekko, czyli lekceważysz. Podchodzisz do tego obojętnie. Nie porusza mnie. Ani to piękne, ani straszne. W ogóle mnie to nie rusza. Pan Bóg, Jego Słowo, co w tym takiego jest? Lecz, druga część tego drugiego wersetu, lecz ja patrzę, tak, tu jesteśmy, jest jakby główna myśl tutaj u mnie w Biblii zakreślona na żółto, lecz ja patrzę na Tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa. To samo będzie powtórzone później w piątym wersecie, ale zatrzymajmy się tu na chwilkę. Jeżeli myślisz o swojej pobożności, jeżeli jesteś zarozumiały, to łatwo tutaj sprawdzić na podstawie tego wersetu. Jeżeli myślisz, że ty możesz coś zrobić, żeby wkupić się w łaski Boga, żeby odpracować swoje zbawienie albo zapracować na swoje zbawienie, to jest arogancja. Tak? I tego Pan Bóg nie toleruje. To jest dla Niego coś obrzydliwego. Czyli muszę mieć tą świadomość, taką, Pan Jezus powtarza te słowa o tych ubogich w duchu, czyli ma głęboką świadomość tego, jaka jest jego pozycja przed Bogiem. I to go przeraża. I to go przeraża. Że moja pozycja przed Bogiem jest beznadziejna i nie jestem w stanie, Panie Boże, wypełnić Twojego prawa. Widzę Ciebie, widzę Twoją rękę, widzę Twoją świętość, widzę, co robisz, a ja nie jestem w stanie sprostać Twoim wymogom. Nie jestem w stanie być święty tak, jak Ty chcesz, żebym był święty. Więc to jest ktoś, kto jest pokorny, nawet złamany na duchu i wreszcie drży na moje słowo. Drży na moje słowo. No i właśnie na to chciałbym szczególną uwagę zwrócić dzisiaj w naszym rozważaniu. Ale jeszcze zanim tam pójdziemy, bo to jesteśmy tutaj jeszcze, przepraszam. Czy myśmy już tu byli? Tak, jeszcze nie. To jest ten fragment, ale chciałbym, żebyśmy to porównali sobie w naszych Bibliach, też zestawili parę rzeczy. Pod koniec trzeciego wersetu, on jest dosyć taki trudny, mówi tak. Kto zażyna ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owce, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana, ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. To jest gra słów, obrali i później w czwartym wersecie będzie tak samo, ja wybiorę. Wybiorę dla nich męki, sprowadzę dla nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał. Lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. A tam było upodobanie, czyli wybrali to, w czym ja nie mam upodobania. I teraz, kiedy myślę o tej postawie, to jest oczywiście arogancka postawa. To jest pomieszanie właśnie czegoś takiego, że wszystko jedno, co robię. Robię jakieś religijne rzeczy, zrobiłem to, czy tamto, czytam Biblię, jakoś tam chodzę na spotkania, chrzest przyjąłem i to jest takie jakby obojętność względem tego. Śpiewam pieśni i przed chwilą ta pieśń ostatnia była taka, jak dla mnie, taka mocna, przeszywająca. Zaraz powiem dlaczego. Ale jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi, mówi to tak, jakby było obojętne, czy zabija tą właściwą ofiarę, czy zabija jakiegoś psa. Tak? Czy to jakieś morderstwo, czy wszystko jedno, czy to jest ten akceptowalny przez Boga baranek, czy to jest jakiś właśnie nieczysty pies, albo jakiś składa ofiarę pokarmową z ziarna i jest wszystko jedno, czy to jest ofiara z krwi świni. Tak? I Pan Bóg mówi, to nie jest dla mnie obojętne, dla was jest to obojętne, dla mnie to nie jest obojętne. Nie możesz obojętnie podchodzić do mojego słowa. Palenie kadzidła z takim nastawieniem jest po prostu pogańskim kultem. Tak? Czyli taka zewnętrzna pobożność jest pogańskim kultem i niczym więcej. I Pan Bóg mówi, mam obrzydzenie do tego. I jeszcze raz wracam do tych słów, kiedy mowa jest o tym, że ktoś jest skruszony w duchu, z drżeniem przyjmuje słowo. Dwa obrazy mam przed sobą. Mianowicie, kiedy poszedłem na studia, pamiętam jedną z rzeczy, które tam zobaczyłem. Gdzieś tam po prostu leżało na szafie zwój. Wiecie, jak to hebrajskie zwoje takie jest okrągłe, to było dosyć duże, ponieważ Żydzi czasami noszą te wielkie takie zwoje, rozwijają to, ktoś to... I ten zwój miał taką charakterystyczną dziurkę i ta dziurka była brudna od czegoś takiego, jak no właśnie później mi powiedziano, od krwi. Okazało się, że ktoś, kto ten zwój chciał uratować, owinął się tym, w tym zwój, ale po prostu został zastrzelony. I naprawdę ten obraz siedzi mi w głowie i przemawia do mnie mocno. Ktoś, komu tak bardzo zależało na Bożym Słowie, że on się owija nim, tak? Chce mieć to Słowo przy sobie. Dla niego jest to cenniejsze niż jego własne życie. Ryzykuje życie i rzeczywiście płaci za to swoim życiem. Drugi obraz, jaki widzę przed sobą, to jest korczak. Korczak w ogóle nie wiem, czy w jakikolwiek sposób był wierzącym człowiekiem. Nie mam pojęcia. Czytałem Janusz Korczak, domyślamy się, to jest jego przybrane nazwisko właściwie. Żyd z pochodzenia, ale mówił o sobie, że jest i Żydem, i Polakiem. To ten, który zakładał sierocińce i miał bardzo, absolutnie szczególny stosunek do dzieci. Tak? Mówi, to nie są tylko dorośli ludzie w przyszłości, to są osoby teraz, tutaj. I szczególny sposób traktowania tych dzieci. To doprowadziło go, jeżeli znamy historię, nawet próbowano go od tego uratować, próbowano go jakoś, no, i Polacy, i Niemcy próbowali mu w tym pomóc, żeby uratował się od śmierci, od zagłady, absolutnie nie zostawi dzieci, więc otoczony dziećmi szedł do tam, gdzie wywożono ich do wagonu, załadowano ich such, od tego momentu po niej zaginął, wszyscy zginęli właśnie w zakazowani gdzieś tam w komorach gazowych. I mówię, nie wiem, jakie było jego przekonania, takie, jeżeli chodzi o jego wiarę, ale to jest dla mnie piękny obraz. Kogoś, kto praktycznie postawił na słowo za wszelką cenę. Nieważne jest, co mi się opłaca, nieważne jest, czy to jest dla mnie przyjemne, bezpieczne, czy coś w tym rodzaju. I to, co on zrobił, wynikałoby w piękny sposób, dokładny sposób. To powinien być wzór chrześcijanina. Tak? Walczę o ludzi, których Bóg mi dał. Walczę, jestem z nimi do końca, na śmierć i na życie. To w związku z tymi słowami, które, jak powiedziałem, ktoś, kto drży na moje słowo, nie jest mu to obojętne, wybiera drogę, która jest pańska, ma upodobanie w tym, co Bogu się podoba, a nie w ohydach, tak jak to tu jest powiedziane tym właśnie czwartym, pod koniec trzeciego wersetu. Wybierać to, co Bogu się podoba. Wybierać to, co Bogu się podoba. Czy mam na tyle w sobie drżenia i zachwytu, i też powagi takiej, że doniosłości, to jest coś tak niesamowitego. Ale to jeszcze nie jest sedno sprawy. I zaraz o tym powiemy. Idźmy dalej. Piąty werset. Tak, Marta, dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Tutaj jest, jeżeli ktoś ma różne tłumaczenia przed sobą, może rzeczywiście zauważyć, że to mogli powiedzieć ci bracia, czyli można to powiedzieć ludzi na tych, którzy poważnie podchodzą do Boga i Jego słowa i ci, którzy niepoważnie podchodzą do słowa i tym samym lekceważą braci. I tu właśnie są ci bracia, którzy ich nienawidzą, tych, którzy poważnie podchodzą do słowa. Ale to oni mogli szyderczo powiedzieć, słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem, ale może być i raczej większość tłumaczeń mówi, że to Pan Bóg mówi. Ale potem są bardzo ciekawe słowa. Wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, i tutaj mamy te słowa, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Ileż to raz za życia Pana Jezusa Żydzi chcieli oglądać chwałę, czyli w tym sensie niech Bóg pokaże, niech udowodni, niech ześle mannę, niech coś zrobi. I to bardzo podobnie dzisiaj dzieje się pośród ludzi. Ludzie są chętni w to, żeby wierzyć w Boga, ale jeżeli im się to opłaca, jeżeli mają z tego korzyść. Tak? Bardzo często to, co widziałem tam na miejscu, widziałem, bo jak powiedzieć tak, z jednej strony bardzo mocno w szkole szczególnie widziałem coraz większe zaświadczenie. To widzę w szkole, coraz większe zaświadczenie. Ale to nie znaczy, że duchowość w ogóle zanikła. Ludzie w różny sposób, inny, są duchowi na swój sposób. Tu jakoś tam z przyrodą się łączą, tu jakieś pieśni, koncerty, tu jeszcze, no, cokolwiek to jest, żeby tylko coś grało w ich duszy i szukają jakiejś duchowości gdzieś na zewnątrz. Ale ci ludzie właśnie tutaj, o których tu czytamy, oni też jakby chcą oglądać chwałę, coś pięknego, coś dobrego, chcą mieć w tym udział. I dlatego zobaczcie, kiedy mówimy też o drżeniu, ile jest takich momentów, kiedy czekamy na coś, czekamy na jakieś wydarzenie wspaniałe, czekamy na jakieś piękne momenty w naszym życiu, tak? I też czekamy z drżeniem, kiedy egzamin za niedługo będzie, jakiś będzie, czekam na wyniki od lekarza i jestem, drżę cały, tak? Nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak to będzie. Nawet nasza przeprowadzka mnie wprowadza w dosyć duże drżenie, bardzo częste z tego powodu. I co ciekawe, brat Szymon już wspomniał o tym, że zrobiłem sobie takie studium, wystarczy to wpisać drżeć albo coś w tym rodzaju i przejrzeć fragmenty biblijne, tego jest mnóstwo, te słowa są powiązane. To słowo, które tutaj występuje akurat u Izajasza, jest rzadkie, bardzo rzadkie, 6 razy tylko występuje jako przymiotnik, w czasowniku dużo więcej, nie chcę tego rozdrabniać, ale to słowo jest powiązane w różny sposób i później w Nowym Testamencie też rzeczywiście występuje w różnych sytuacjach. Często to jest wróg. Często jakiś wróg jest i można się tego bać. I tu możemy sobie wyobrazić mnóstwo takich scenariuszy typu, jak czują się ci, którzy zostali gdzieś tam wypędzeni z domu, z Ukrainy przyjechali. Nie wiedzą, co się stanie, nie wiedzą, jak będzie, czy będzie do czego wrócić i tak dalej. Niedawno bardzo bliska mi osoba, jak to powiedzieć, miała u siebie rodzinę ukraińską, właściwie to matkę z trójką dzieci, tak? Matkę z trójką dzieci. I ona wróciła po dosyć długim czasie, dzieci zaprzyjaźniły i tak dalej. Oni długo tam ze sobą byli. Ta osoba wróciła z powrotem na Ukrainę czy do Ukrainy, ale teraz są w kontakcie i znowu dostała moja, ta bliska osoba dostała wiadomość z zapytaniem, proszę cię, czy jeżeli w razie czego, no rozumiesz, w razie czego, czy wzięłabyś moje dzieci? Bo wiesz, rozumiesz. Czy mogę napisać w oświadczeniu, że ty weźmiesz moje dzieci, gdyby coś się stało? Czy jest się o co bać? Czy to takie, ach tam, głupstwa. Są poważne rzeczy. To, jak powiedziałem, zdrowotne rzeczy, finansowe, ekonomiczne. Jest mnóstwo rzeczy, o które możemy się bać. Ale najważniejsze jest to, ta bojaźń przed Bogiem, ten strach i drżenie przed Bogiem i to, co mówi Jan w swoim liście, mówi, co drży przed karą? No właśnie bojaźń drży przed karą. Tak? Człowiek się boi tego, że będzie ukarany. Dzisiaj no, jest taka dobra nowina w cudzysłowie, że nie ma nic później, nie ma Boga, nie musisz się bać, nie ma czegoś takiego jak grzech. Jeżeli nie ma grzechu, nie ma Boga, nie musisz się bać. Po prostu umrzesz i koniec. I twój problem będzie rozwiązany. Na pewno wierzysz w to? Ale jeżeli ktoś ma odrobinę jakby takiego gdzieś rozsądku w sobie, to drży z przejęciem przed tym, co może się stać. Drży przed karą. Ale w miłości nie ma bojaźni. W miłości nie ma tego drżenia. To jest coś, co otrzymaliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa. Czytamy, że demony drżą, ale, i tutaj bardzo ważna moja uwaga jest, a czy Pan Jezus nie drżał? A czy Pan Jezus nie drżał? I to jest, kochani, to jest największe, najpoważniejsze, najważniejsze drżenie, o jakim kiedykolwiek powinniśmy usłyszeć, na którym powinniśmy się zastanowić i głęboko wziąć do serca. Bo nam się zdarza drżeć przed tymi sytuacjami. I słusznie. Ale pomyślmy o tym, jakie drżenie przechodził Pan Jezus. Demony drżą, bo wiedzą, że nie mają już żadnej alternatywy. Nie mają już opcji. Może ktoś się nad nimi zlituje, może ktoś coś zrobi. Ale my tak, dopóki żyjemy, dopóki słyszymy Boże Słowo, możemy odpowiedzieć. I mogę przyjrzeć się temu, Jezus przeżył niesamowite drżenie. Włos się jeży. Nie mógł spać. Pocił się krwią. To nie było tylko po prostu jakieś wydarzenie, jakoś to będzie. Miał być oddzielony od Ojca. Coś, czego nikt z nas jeszcze nie doświadczył i oby nigdy nie doświadczył. Ale jeżeli ktoś lekceważy to Boże przesłanie, właśnie tego doświadczy. Będzie oddzielony na wieki. I jak mówi Pan Jezus, tam będzie płacz, zgrzytanie zębów na zawsze, nieodwołalnie. Dlatego tak ważne jest to, Mojżesz, kiedy słyszał Boże Słowo, to ten fragment, który był już też wspomniany właśnie z drugiej Księgi Mojżeszowej, bardzo słusznie, lud cały drżał, mówił, niech Bóg do nas nie mówi, ty do nas mów. Ale sam Mojżesz też powiedział o sobie, jestem przerażony i drżący. Przerażony i drżący, bo to Bóg przemawia. I to było groźne zjawisko, bo Pan Bóg jest groźny. Żadne zjawisko na tej ziemi właściwie nie jest tak straszne jak to, żeby spotkać się z Bogiem, żywym Bogiem. I nie można tego lekceważyć. I wreszcie przekładając to na nas, mówi tak, to list do Filipian mówi, z bojaźnią i drżeniem co mamy robić? Sprawować swoje zbawienie. To dziwnie brzmi, ja to bardzo często rozumiałem, kiedy byłem młodszy, żyj w strachu, bo może stracisz zbawienie. To do jakiegoś stopnia ma sens, tylko w takim znaczeniu powiedzmy, że jakby dbaj o to, co otrzymałeś, bo Bóg chce, żebyś cieszył się swoim zbawieniem, żebyś go używał. Tak? Ale nie w takim sensie, że zaraz go stracisz. Więc różne tłumaczenia wychodzą nam naprzeciw. Warto sobie sprawdzić w różnych tłumaczeniach, jak to jest powiedziane. Czyli przyłóż się, żeby pokazać prawdziwość, autentyczność twojego zbawienia. Wartość tego zbawienia. Czyń użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności, Piotr Zaręba przetłumaczył. Albo inne jeszcze tłumaczenie mówi, pielęgnujcie wasze zbawienie. Czyli to jest coś cennego, o co mam dbać. Tak jak dbamy o zdrowie, dbamy o nasze finanse, dbamy o nasz rozwój jakiś intelektualny, cokolwiek, dbamy, prawda? Otrzymałem jakieś predyspozycje, dbam o to. Zależy mi na tym. Otrzymałeś też zbawienie. Czy zależy ci na tym? Otrzymałeś zbawienie, które drogo kosztowało najwyższą cenę Syna Bożego. Czy zależy mi na tym? Czy żyję tym, tak jak wtedy powiedziałem o tych skruszonych sercu, o tym, którzy otaczają się Słowem, tym, którzy otaczają się tymi, którym usługuję z powodu prawdziwości Słowa. Dobrze, do tego fragmentu doszedłem też, czy od tego fragmentu powiedzmy jakby paralelnie czytałem w tym czasie, to była jedna z takich dobrych rzeczy w sanatorium, że było dosyć dużo wolnego czasu, mieliśmy czas na modlitwę, mieliśmy czas na czytanie, więc każdy był zajęty, mieliśmy co robić. I później w druga Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, ja akurat po prostu to czytałem i tylko tym się chcę dzisiaj podeprzeć, tego mogło być dużo więcej czegoś innego. I tam mam wymienione tylko kilka takich fragmentów. Czy jesteśmy tam? Chyba to jest to właśnie. Za każdym razem jest jakby taka kwestia, Druga Mojżeszowa, 22 rozdział, tak. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, 10 wiersz. Jeżeli ktoś da bliźniemu swemu do pilnowania osła albo wołu, 14 wiersz. Jeżeli ktoś wynajmie bydle od swojego bliźniego. Próbuj to zrównoważyć, ponieważ sam Dawid też mówi, że drże przed twoimi wyrokami. Tak? Drże na Twoje słowo. A tu myślę sobie, ale jak też, no jest tak, takie, to jest Słowo Boże przecież. W jaki sposób mam drżeć z powodu tego słowa? W jaki sposób mam się tym przejąć? Czy mnie to w ogóle dotyczy? Woły, jakieś tam szaty, jagnięcie i tak dalej. Ktoś ukradł, ktoś sprzeniewierzył. Różne sytuacje są tam i Mojżesz mówi, jak to, co trzeba z tym zrobić? Można zadać pytanie, bardzo ogólne, zaraz, czy dobrze jest mieć prawo? Czy wolałbyś żyć w kraju, w którym nie ma praw, nie ma kodeksu drogowego, nie ma kodeksu karnego, nie ma żadnego kodeksu cywilnego, nie ma. Fajnie by było? Strasznie niefajnie, uwierzcie mi. I niektórzy mówią, że teść Mojżesza, Jetro, tak, pamiętamy, że nawet używają takiego sformułowania, że nawrócił się, poszedł za Mojżeszem, tak, właśnie z tego powodu, że usłyszał, zobaczył, jakie prawa ma ten naród, co Bóg im powiedział i że to było takie, no i z jednej strony złożone, ale precyzyjne, dobre, regulujące stosunki między ludźmi, ale przede wszystkim regulujące stosunek z Bogiem. Tak? Tyle, że właśnie problem zawsze jest jaki? Z prawem. Nawet gdybyśmy mieli najlepsze prawo i najlepszego króla, jak Dawid, jak Salomon, no jeżeli serce człowieka nie jest na właściwym miejscu, nie jest skruszone, nie drży na Boże Słowo, to nic z tego nie wychodzi. Nic z tego nie wychodzi. Sam Dawid potyka się, sam Salomon się potyka i wszyscy dookoła. I wręcz Pan Bóg mówi, wszyscy są kłamcami, wszyscy kłamią, wszyscy udają. Wszyscy. Nikt nie jest w stanie tego tak naprawdę do końca wypełnić w taki sposób, żeby zbadać ich motywacje i żeby okazało się dobre. W takim razie, czy warto uczyć takich historii biblijnych dzieci naszych? Oczywiście, że warto uczyć. Czy warto wyciągać z tego takie lekcje moralne? No jasne, no trzeba. Ale znacie takie zjawisko, że są dzieci, które siedzą czasami później na nabożeństwie, tak, to ta historia, tak, Ezop, tak, wiem, czytałem, byłem na szkółce, pamiętam wtedy. I po prostu znudzone są tymi historiami. Dlaczego są znudzone? Dlatego, że nie zobaczyły w tych historiach Jezusa Chrystusa. Nie zobaczyły tego drżenia, tego potu strachu, tej ceny, którą zapłacił On za to, żebyś ty nie musiał tak właśnie drżeć. Takie duże koło zrobiliśmy tutaj. Ale te wszystkie historie muszą, Stary Testament, to również musi wskazywać na Pana Jezusa. I zaraz to zobaczymy. Ale najpierw jeszcze Jeremiasza, 15 rozdział. Czytamy tak? Nadąża Marta? Nie nadąża. O, przepraszam. Marta, nadążaj. To jest ten fragment. Czy warto uczyć? To już było. Teraz tu jesteśmy. Jeremiasza, 15 rozdział. Ty wiesz, Panie, nie będę czytał całego, to 16 wiersz tylko. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem zostałem nazwany, Panie Boże Zastępów. Jeszcze raz, co się pojawiało? Słowo Boże. Pojawiało się Boże Słowo. Co On robił z tym Słowem? Pochłaniał je. Czym było dla Niego to Słowo? Rozkosz i radość Jego serca. Dlaczego? Ponieważ wie, że jest utożsamiony z Bogiem, Jahwe. Można powiedzieć, już przenieść ten nasz grunt, utożsamiony z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Poważna sprawa? Bardzo poważna sprawa. W taki sposób Jeremiasz podchodził do Bożego Słowa. No, ale myślę sobie tak, gdybym ja to czytał, tam wcześniejszy werset i późniejszy mówi tak, no, są prześladowcy, nie dopuść, żeby zginął wskutek Twojej pobłażliwości, pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Później w 17 wersecie następnym, nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. To zaraz. O co Ci chodzi, Jeremiaszu? Gdyby ktoś chciał mnie nawracać takim tekstem, to bym się też zastanowił w taki sposób. To by, coś mi tu nie pasuje. Radość, rozkosz, ale tam jest znosi hańbę, tu siedzi samotnie pod ciężarem Bożej ręki, zawziętością mnie napełniły. O co chodzi? No to ma swoją cenę. To ma swoją cenę. I ta radość nasza jest dziwna. Ta radość nieraz jest ukryta pod łzami, pod wielkim cierpieniem, pod wielkim prześladowaniem, pod niezrozumieniem również ze strony wielu ludzi, nawet najbliższych, w rodzinie. Ale nie ma innej opcji. Jeżeli mówimy, że ktoś się nawrócił, to znaczy, że się narodził z Jego Słowa, to znaczy, że ma Jego Ducha, to znaczy, że kocha Jego Słowa, że on wielbi Boże Słowo. Nie ma innej opcji, nie ma jakiejś alternatywy. I tu wrócę tylko do właśnie Dzieje Apostolskie. Gdzie, no właśnie, tam było Antiochia Pizydyjska, to też do mnie tak dotarło to słowo, było nabożeństwo w Busku Zdroju, siedziałem, jak zwykle mam na kolanach Biblię i lubię po prostu doczytywać, tak? I tam ta cała sytuacja, kiedy są Żydzi i poganie, i Żydzi w końcu się wypinają, że tak brzydko powiem, na Boże Słowo, wypinają się na apostoła Pawła, ale poganie są zachwyceni i tam pada takie sformułowanie, wielbili Słowo Pańskie. Ja nigdy nie słyszałem jakby takiego praktycznego zastosowania tego. Jak to można wielbić słowo? Można wielbić Boga, dziękować Mu za Jego Słowo. Ale wielbili Słowo Pańskie, tym słowo doksa użyte. Doksa, chwała. Wielbić Słowo Pańskie. Jak by to miało wyglądać w moim, Twoim życiu? Czy wielbisz Słowo Pańskie? Zadaję sobie pytanie. Czy wielbisz Słowo Pańskie? Bo to, co wielbisz, tak, to temu się oddajesz. Uwielbienie ma w sobie taką dozę właśnie tego strachu, drżenia, uwielbienia, podziwu, prawda? To wszystko jest z tym związane. Co wielbisz w swoim życiu? Czy wielbisz Słowo Pańskie? Jeżeli tak, to jak to wygląda? Powiedz mi, bo jestem małym dzieckiem i nie rozumiem. Jak to jest, że wielbisz Słowo Pańskie? Prawda? To jest bardzo poważna rzecz, czyli opowiadam innym, opowiadam swoim dzieciom, opowiadam sąsiadom o swojej nadziei, o swoim niewstydzie, tak to nazywam, czyli no, właściwie uwielbieniu, ale to jest takie dziwne sformułowanie biblijne, ale to chodzi o to, żeby nie być zawstydzonym. Opowiadam innym, co sprawi, że na końcu ja będę wygrany, że na końcu zobaczysz, jak będzie. A ja już się z tego cieszę, bo wygrana jest moja. Ja wygrałem ten bieg, wygrałem to wszystko, to życie całe, bo postawiłem na Chrystusa. Jak to? Ale nigdzie nie byłeś. Masz kiepskie zdrowie, finansami też nie najlepiej, straciłeś kogoś bliskiego. Ale ja wygrałem. Ja mam zaufanie w Bogu i w Jego Słowie. I drżę przed Jego Słowem, wielbię Jego Słowo. I tak zachowywali się ci poganie i tam później jeszcze czytamy, że rozeszło się Słowo Pańskie. Jak się rozeszło? Na czyich nogach? No na ich nogach. Dlatego, że co, pojechali na wakacje? Do sanatorium, tak jak my? Nie. Wypędzono ich. Wypędzono ich z własnych domów. Ale w taki sposób rozeszło się Słowo Pańskie. I oni z tego chodzili wszędzie i opowiadali, jakie te złe władze, politycy załatwili nas, wygonili nas z naszego domu, zabrali mi, straciłem to i tamto. Nie, on czytam w 52 wierszu, to jest Dzieje Apostolskie 13:48, tak, jeżeli ktoś tam ma otwiera, czytamy w 52 wierszu, uczniowie pełni radości i Ducha Świętego. Byli pełni radości i Ducha Świętego. Tu tracą, tu się cieszą, tak jak z Jeremiaszem. Tu traci, tu się cieszy. I podobnie Podobnie było z apostołem Pawłem. Duch Święty, Słowo Pańskie pochłonęły go. Miłość porwała go, można powiedzieć. Czy jesteśmy tutaj? Jesteśmy tutaj. Dobrze. A wcześniej pamiętamy, co z nim było. Jaki był opis Pawła, kiedy kamienowali Szczepana? Charakterystyczne sformułowanie o nim. Dyszał. Pamiętacie, dyszał? Bo co? Dlaczego dyszał? Czym dyszał? Nienawiścią dyszał. Ten człowiek był pełen nienawiści w sobie, pełen goryczy, pełen wściekłości, ponieważ ktoś deptał jego świętość. To właśnie był Bóg, to właśnie było jego słowo. W jego rozumieniu. To też uważajmy na to, bo to jest ten problem z tymi religijnymi ludźmi. Tak? Ale teraz, kiedy poznaje Jezusa Chrystusa, miłość, wdzięczność, radość, pokój, to wszystko go wypełnia. To wszystko go wypełnia. I on w końcu mówi, właśnie ten fragment z Tymoteusza, 2 Tymoteusza 1,12, z tego powodu znoszę te cierpienia z powodu głoszenia Ewangelii, ale mówi, nie wstydzę się. Tak, bo powinien jakby powiedzieć, no fajnie, jak wie, to on wierzy w Boga, dlatego jemu się tak powodzi, on jest zdrowy, wszystko mu idzie jak spłatka w życiu, bo on wierzy w Boga. Tak by wielu ludzi to chciało widzieć. Na tym by polegała wiara w ich mniemaniu. A on mówi, ja znoszę to cierpienie, ale nie wstydzę się. Dlaczego? Bo wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Jeszcze jest, nadążacie za mną? 2 Mojżeszowa, 22 rozdział. Tam przez cały czas była kwestia, komu co powierzyć i jakie konsekwencje, jeżeli coś się z tym stanie. Komu powierzam coś komuś? Jakie konsekwencje? Zobaczcie, Bóg przez Ducha Świętego pokazuje nam. Fajnie jest mieć te lekcje moralne. Tak? Pożyczyłeś, zepsułeś, spłacasz, oddajesz, odkupujesz. Tak? To są normalne, proste, moralne lekcje. Dobre lekcje, bardzo dobre lekcje. To nie jest tak, że przepraszam, to nie moje, zepsuło się i ja oddaję komuś coś zepsutego. No tak się nie robi. Nie? Pożyczyłem auto, jeżeli coś zrobiłem z tym autem, muszę to naprawić na swój koszt, a nie oddaję. To byłaby lekcja moralna. Ale jest dużo większa lekcja, ta, o której tutaj widzimy. Tak? To, co mówi Paweł. Ja wszystko to, co miałem, to, kim jestem, zawierzyłem Chrystusowi. Ja to wszystko Jemu powierzyłem. Moje zdrowie, moje finanse, moich bliskich, wszystko powierzam Jemu. On to ma pod swoją kontrolą. Ja wiem, komu to zawierzyłem, swoją wiarę, swoje zaufanie i wiem, że On jest w stanie, on, takie stare słowo, mocen, tak? Czyli ma moc do tego, żeby to zachować, to, co mi powierzono do owego dnia, czyli do dnia powrotu Pana Jezusa. Jeszcze raz zastanów się, przed czym drżysz? Przed czym drżysz? O co najbardziej jakby zabiegasz i co sprawia, że włos jeży się na tobie. Nasze też polskie wyobrażenie, polskie sformułowanie, mówi, strach ma wielkie oczy, bo czasami patrzymy w taki niewłaściwy sposób na życie i po prostu się boimy, zwyczajnie. I każdy z nas to przeżywa. I to nie jest coś, że chciałbym potępić. Tak? Ja sam to przeżywam. Patrzę, myślę o prostych rzeczach nieraz, dużo prostszych niż ktoś, kto ma do czynienia ze zdrowiem i tak dalej. I włos się jeży i po prostu się boję. Ale jeżeli czegoś się boję, to bardzo często albo z tym walczę, albo uciekam przed tym. Tak? Albo walczę, albo uciekam. Nie jest tak? Jeżeli czegoś się boję, albo z tym walczę, albo uciekam. Ale nie jestem w stanie pokonać całego zła. Nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich sytuacji. Nie jestem w stanie uleczyć, uzdrowić moich najbliższych nawet. Ani udzielić najlepszych rad każdemu. Dlatego znowu mamy to zawołanie, jak to jest powiedziane, błogosławiony jest ten, który drży na moje słowo. Bóg patrzy na tych, którzy drżą i przed Nim i z drżeniem odnoszą się do Jego słowa. Pomyślmy jeszcze raz o takich rzeczach. Jeżeli boisz się wypadku, boisz się jakiegoś obrażenia, że coś ci się stanie, jeżeli boisz się obnażenia twoich słabości w jakimkolwiek sensie, czy to jest realne? To jest bardzo realne. Każdy z nas to ma. I kiedy też, bo to też miałem dużo czasu na czytanie, jak powiedziałem, zastanawiałem się nad Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, ale też wielu innymi. Wspólną cechę, jaką mają, to to, że dbali o siebie. Asekuracja. Dbam o siebie, o swoje bezpieczeństwo, o swoją wygodę. Dziadek to robił, tata to robił, syn, wszyscy to robili, jeden po drugim. Ale ta asekuracja zamieniła się w afirmację. Zamieniła się w uwielbienie Boga, w uwielbienie Jego Słowa. To oni byli nośnikami Bożego Słowa przez całe swoje życie. Nie ma innych opcji dookoła. Jakiś inny naród, jakaś inna osoba. Przez nich, przez ich rodzinę Bóg mówi, ja obiecałem, ja spełnię. I oni zaufali temu. To nie jest tak, że oni byli dobrzy, oni byli fajni, oni byli tacy lepsi niż inni jakkolwiek. I dlatego mówi, dobrze, to ja zawrę z wami przymierze. Nie, Bóg mówi, zawieram z wami przymierze. I stąd wypłynęła ich afirmacja. Z asekuracji zrodziła się afirmacja dla Boga, dla Jego Słowa. I o to też tak samo chodzi w naszym życiu. Podsumowanie tego wszystkiego, no niech będzie takie, tutaj jest właśnie, miałem nazwisko jeszcze do tego, uciekło mi nazwisko, gdzieś tam musiałem poszukać. Największe praktyki prawdziwej religijności danej przez Boga są jak najgorszy grzech, gdyż są oddzielone od pokory ducha. Jeżeli mówimy o tym drżeniu, to jest pokora ducha. Tego Pan Bóg oczekuje. Panie Boże, zbadaj mnie, moje serce, czy ja wierzę Tobie, czy ja drżę na Twoje słowo. Przed czym ja w ogóle drżę? Daj mi się zastanowić nad tym. Daj mi wyciągnąć dobre wnioski po to, żebym nie zbłądził na Twojej drodze, ale właśnie szedł tak, jak Tobie to się podoba. Powstańmy do modlitwy.